Kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy wczoraj. Jezus Chrystus, fakty czy mity? Próbujemy w czasie tych trzech spotkań znaleźć odpowiedź na pytanie, co z rzeczy, które wiemy na temat Jezusa Chrystusa, na temat Jego życia, na temat Jego działalności, jest rzeczywiście historycznym faktem. Szukamy takiej odpowiedzi z tego względu, że począwszy gdzieś chyba od końca XVIII wieku, zapisy Pisma Świętego, zapisy Starego, Nowego Testamentu zaczęły być krytykowane. Kwestionowano ich wiarygodność, której to wiarygodności nie kwestionowano przez całe wieki. Przez ponad 1000 lat od początku Kościoła chrześcijańskiego nikt właściwie nie kwestionował z takiego ateistycznego, niewierzącego punktu widzenia treści Pisma Świętego. Przyjmowano ją jako absolutnie prawdziwą, jest napisane, a więc tak było. Natomiast wczoraj wspomnieliśmy o tym, że rewolucja francuska i nurty myślowe z nią związane, niezależne nurty myślowe, ateistyczne nurty myślowe, zaczęły prowadzić różnych filozofów w kierunku odrzucania tego, co jest zapisane w Piśmie Świętym. I nie mam na myśli tutaj jedynie takiej subiektywnej oceny tego, jak traktujemy tekst Pisma Świętego. Czy traktujemy go tak, jak wierzą chrześcijanie, jako tekst natchniony przez Boga, czy jako zwykły ludzki tekst. Zaczęto krytykować po prostu wiarygodność zapisów biblijnych, uważając i coraz częściej propagując takie poglądy, że to, co znajduje się w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, jest to jedynie legenda. I wczoraj mieliśmy przykłady różnych wypowiedzi współczesnych, dwudziestowiecznych filozofów na temat wartości zapisów ewangelicznych, ponieważ te spotkania prowadzimy w kontekście osoby Jezusa Chrystusa, Jego historyczności, Jego być albo nie być. I mieliśmy takie wypowiedzi, które mówiły, że opowiadania czterech Ewangelii mają wartość jedynie bajeczki dla dzieci. A była taka wypowiedź, że jak niezbicie udowodniła nauka, Jezus Chrystus w ogóle nigdy nie istniał. Że praktycznie nie mamy żadnych racjonalnych powodów do tego, żeby wierzyć w istnienie Jezusa Chrystusa. I zastanawialiśmy się nad tym, no jeżeli nauka miała niezbicie udowodnić, że Jezus nie istniał, no to powstaje pytanie, na podstawie jakich działań dowodowych do tego nauka doszła. Jeżeli mielibyśmy udowodnić, że Jezus Chrystus istniał, to na podstawie czego? I stwierdziliśmy, że na pewno nie możemy udowodnić istnienia Jezusa Chrystusa na zasadzie dowodu naukowego w kontekście na przykład reakcji chemicznej, prawda? Wiemy, że dwie części wodoru połączone z jedną częścią wody przy obecności na przykład iskry elektrycznej, wybuch, powstaje woda. I chcąc przeprowadzić dowód w zrozumieniu naukowym prawdziwości takiego stwierdzenia, że dwie cząstki wodoru połączone z jedną cząstką tlenu produkują, że tak powiem, wodę, wystarczy powtórzyć ten eksperyment naukowy. Powtórzenie tego eksperymentu naukowego z takim samym skutkiem jest naukowym dowodem na to, że dwie części wody, wodoru, łącząc się z jedną częścią wody, doprowadzają do powstania, jedną częścią tlenu, przepraszam, doprowadzają do powstania wody. Ale nie możemy takiego dowodu przeprowadzić w kontekście osoby, która żyła i nie ma jej już na ziemi. I stwierdziliśmy, że zarówno w stosunku do Jezusa Chrystusa, jak i każdej postaci historycznej możemy przeprowadzić jedyny rodzaj dowodu. Jest to dowód śladów, które ta osoba po sobie pozostawiła. Tak jak w kryminalistyce działamy w kierunku uchwycenia przestępcy i określenia tego, co zaszło na miejscu zdarzenia, analizując pozostałości, analizując ślady, które zostały do naszej dyspozycji, tak samo na podstawie śladów historycznych możemy doprowadzić do stwierdzenia, czy ktoś istniał, czy nie istniał w historii. Tak więc powstaje pytanie, czy mamy jakieś wiarygodne ślady tego, że Jezus Chrystus istniał w historii. Że taka postać jak Jezus z Nazaretu rzeczywiście stawiała kiedyś swoje nogi tutaj na naszej ziemi. Osobną kwestią, której nie dotykamy w czasie wczorajszego, dzisiejszego wykładu, jest to, kim był Jezus Chrystus. Jeżeli już był, jeżeli byśmy doszli do tego, że już był, jak go traktować? To jest osobna kwestia. Ale zajmujemy się tym, czy mamy powody do tego, żeby wierzyć. Czy są dowody na to, że Jezus Chrystus istniał, tak samo jak są dowody na istnienie innych postaci historycznych, których nikt z nas nigdy nie widział. Nikt z nimi nie rozmawiał, a jednak nie mamy wątpliwości co do tego, że były na tej ziemi. Wiemy na pewno, że Jezus Chrystus pozostawił po sobie wiarygodne ślady. Mamy wiarygodne zapisy historyczne, które świadczą o tym, że Jezus rzeczywiście był na tej ziemi. Wczoraj wspomnieliśmy kilka źródeł poza Pismem Świętym. Pismo Święte ma szczególne upodobanie krytyków i jest często atakowane w kwestii swojej wiarygodności, dlatego zostawiliśmy je na wczorajszym spotkaniu. Nie zajmowaliśmy się w ogóle tym, co Pismo Święte, a więc teksty Nowego Testamentu mówią o Jezusie Chrystusie, ale zadaliśmy sobie pytanie, czy są jakieś inne źródła. Zauważyliśmy między innymi, że nie wszyscy krytycy Pisma Świętego, krytycy Nowego Testamentu są uczciwi. Między innymi jeden z nich powiedział, że jedynym żydowskim źródłem jest tak zwane testimonium Flavianum, czyli świadectwo Józefa Flawiusza. Był to żydowski historyk, który otrzymał obywatelstwo rzymskie, żyjący w pierwszym i na początku drugiego wieku, który spisał 4 dzieła historyczne dotyczące jego narodu. I znajduje się w jednym z jego dzieł, w tak zwanych dziejach dawnych Izraela, pewien fragment, który bardzo wyraźnie mówi o Jezusie Chrystusie. I w związku z tym, że ten fragment jest zbyt taki sprzyjający chrześcijaństwu, zbyt sprzyjający Jezusowi Chrystusowi, został on zakwestionowany jako niekoniecznie pochodzący spod pióra Józefa Flawiusza. I są krytycy, którzy powołują się na ten fakt i mówią, popatrzcie, jest jedyny fragment w literaturze żydowskiej, jedyny fragment, który mówi o Jezusie Chrystusie. Jest to ten 18 rozdział księgi Dzieje dawne Izraela i się okazało, że ten jedyny fragment niestety został prawdopodobnie sfałszowany przez jakiegoś być może chrześcijańskiego kopisty, który długo później po Flawiuszu włożył taką stawkę, aby postać Jezusa Chrystusa wyglądała bardziej wiarygodna. Ale jeżeli uczciwie spojrzymy na sprawę, okaże się, że ten tekst możemy porównać jako tekst pochodzący z różnych źródeł. I okazuje się, że ten tekst występuje w różnych źródłach i są pewne źródła, które przedstawiają ten tekst w troszeczkę innej formie. Nie tak korzystnej dla chrześcijaństwa, w formie, w której Flawiusz nie jest jak gdyby stroną, która identyfikuje się z Jezusem Chrystusem w sensie pozytywnym, ale w którym jego wypowiedź jest bardziej bezstronna, jako wypowiedź po prostu historyka stwierdzającego fakt, czy też przytaczającego obiegowe opinie. I niektórzy naukowcy tekstów starożytnych pokusili się o to, żeby zrekonstruować na podstawie różnych źródeł, do których możemy się odnieść, ten tekst Flawiusza, to podstawowe testimonium Flawianum. I okazało się, że jest to zupełnie do przyjęcia, aby przyjąć jako fakt, że Flawiusz napisał na temat Jezusa Chrystusa, że Flawiusz napisał na temat tego, co Jezus Chrystus robił, na temat tego, jak traktowali go ludzie, natomiast że ten jego oryginalny tekst w przeszłości, być może kilka wieków później, został troszeczkę poprawiony. Ale nie wszyscy krytycy, jak powiedzieliśmy, są uczciwi, ponieważ w tej samej księdze Dziejów dawnych Izraela, w 20 rozdziale, znajduje się drugie świadectwo Józefa Flawiusza. Świadectwo, którego krytycy albo w ogóle nie cytują, albo cytują je bardzo rzadko. Między innymi chyba z tego powodu, że do tego świadectwa generalnie nikt nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. A więc mamy przynajmniej 2 fragmenty u Flawiusza i mamy 2 wypowiedzi w literaturze talmudycznej. Mamy w tak oznaczonym, skatalogowanym księdze talmudycznej jedną wypowiedź na temat Jezusa Chrystusa i mamy tak zwaną opowieść o rabim ben Eliezerze Hyrkanusie, który został posądzony o to, że sprzyjał Jezusowi Chrystusowi, został wyłączony ze społeczności, stracone. Świadectwa żydowskie są dla nas o tyle szczególne, że wiemy, iż Żydzi nie byli sympatyczni Jezusowi Chrystusowi. I w takiej sprawie jak ta, którą my rozpatrujemy, świadectwo pochodzące od wrogów ma tym większą wartość. Świadectwo pochodzące od wrogów w kwestii historyczności Jezusa Chrystusa ma tym większą wartość. Mamy 4 wzmianki w literaturze żydowskiej wspominające Jezusa Chrystusa. Co w tych tekstach żydowskich widzimy? Jakie wnioski z nich możemy wyciągnąć? Przede wszystkim to, że Jezus jest tam przedstawiany jako absolutnie autentyczna, historyczna i to znana postać, taka jak na przykład kapłan Annasz. To, że Jezusa nazywano Chrystusem, słowo Chrystus pochodzące od greckiego Chrestos, to Mesjasz namaszczony. A więc z literatury pozabiblijnej, poza Nowym Testamentem, dowiadujemy się, że Jezusa z Nazaretu nazywano Chrystusem, nazywano pomazańcem, namaszczonym, prawda, albo Mesjaszem. Dowiadujemy się, że był skazany na śmierć w Wigilię Paschy, tak jak przekazują nam to sprawozdania ewangeliczne. Dowiadujemy się spoza Biblii, że naraził się przywódcom żydowskim. Dowiadujemy się o tym, że w jego skazaniu i procesie miał udział zarówno Piłat, jak i Herod, co jest dokładnie tym, czego dowiadujemy się z Ewangelii. Dowiadujemy się, że pociągnął za sobą Żydów i pogan, co jest zgodne ze sprawozdaniami ewangelicznymi o tym, kto był w gronie naśladowców Jezusa. Czynił wielkie rzeczy. Ewangelie nazywają to cudami. Miał zwolenników nawet po śmierci. Okazało się, że problem, że tak powiem, Jezusa Chrystusa i jego naśladowców nie skończył się wraz z jego śmiercią. Przywódcy żydowscy myśleli, że położenie kresu życia Jezusowi Chrystusowi, Jezusa Chrystusa, doprowadzi do zakończenia całego zamieszania. Tymczasem okazało się, że już na 3 dzień po jego śmierci pojawili się ludzie, którzy głosili, że Jezus Chrystus powstał z martwych, a więc jego naśladowcy głosili zmartwychwstanie. Tyle rzeczy o Jezusie Chrystusie możemy dowiedzieć się z literatury poza Pismem Świętym. Jedna z najważniejszych to to, że Jezus Chrystus w pozabiblijnej literaturze traktowany jest absolutnie jako postać historyczna, jako niekwestionowana postać, która istniała. Mamy również źródła rzymskie. Dlaczego źródła rzymskie są dla nas na tyle ważne? Ponieważ Rzymianie również nie byli sympatykami Jezusa Chrystusa i nowych ruchów religijnych powstających w Judei, ponieważ były to problemy. Nie wiem, czy pamiętamy tę historię, kiedy Jezus Chrystus jest na sądzie u Piłata i przychodzą do Piłata przywódcy żydowscy. Piłat rozpatruje sprawę jako prawnik, jako przedstawiciel władzy i mówi: słuchajcie, ja nie widzę żadnego powodu, żeby skazać tego człowieka, prawda? I próbuje go uwolnić. I czy pamiętacie, co wtedy powiedzieli Żydzi Piłatowi? Powiedzieli: jeżeli go uwolnisz, to nie jesteś przyjacielem cesarza. Wiecie co, w tamtych czasach powiedzieć, że nie jesteś przyjacielem cesarza, krótka piłka, krótka piłka. I Piłat wiedział, że sprzyjanie czemuś w tej kwestii to jest niebezpieczeństwo dla jego prokuratorskiego stołka. W związku z tym świadectwa Rzymian są dla nas szczególnie ważne, ponieważ Rzymianie nie sprzyjali powstawaniu jakichś nowych ruchów religijnych, które powodowały jeszcze zamieszanie w Judei, tak jak chrześcijaństwo. I mamy kilka urzędowych notatek rzymskich, które wspominają Jezusa Chrystusa w różnym kontekście. W różnym kontekście. Bądź bezpośrednio odwołują się do Niego, bądź pośrednio poprzez wspominanie chrześcijan, którzy są Jego naśladowcami. Mamy list Pliniusza Młodszego, namiestnika Bityni, który kieruje list, oficjalny list do cesarza Trajana, mówiąc, jak wprowadził w życie pewne zarządzenia cesarskie dotyczące właśnie chrześcijan. Pojawia się tam nauka chrześcijanie, pojawia się informacja o Jezusie Chrystusie jako założycielu tego ruchu. Swetoniusz w Żywotach Cezarów wspomina Klaudiusza, cesarza Klaudiusza i jego dekret o wypędzeniu Żydów z Rzymu, ponieważ z powodu jakiegoś Chrystosa doprowadzali do rozruchów w stolicy. I nie chcąc się bawić w jakieś teologiczne zawiłości tego całego problemu, kazał wszystkim aut ze stolicy, spowodował porządek. Zmianka o tyle ciekawa, że w Księdze Dziejów Apostolskich w Nowym Testamencie wspominamy ślad tego dekretu w postaci dwóch Żydów, Pryscylii i Akwilii, którzy z tego powodu musieli opuścić Rzym. Znajdujemy tę informację w pozabiblijnej literaturze u Swetoniusza. I mamy Tacyta, historyka rzymskiego, który w swoich rocznikach również odwołuje się do Nerona, do historii podpalenia Rzymu i tam wspomniani są chrześcijanie jako naśladowcy Chrystusa. We wszystkich tych przypadkach Jezus Chrystus występuje jako faktyczna postać historyczna. Jezus Chrystus przedstawiony jest jako rzeczywisty, a nie tak jak czytaliśmy wczoraj, mityczny, nigdy nieistniejący założyciel religii chrześcijańskiej. Tacyt, Swetoniusz, Pliniusz, którzy żyli bezpośrednio blisko tych wydarzeń, nie mieli wątpliwości, że Jezus Chrystus jest rzeczywistym powodem całego tego zamieszania. Nikt tego nie kwestionował w tamtym czasie. Mowa w tych listach o istnieniu naśladowców Jezusa Chrystusa, nazywanych chrześcijanami. Mowa o tym, że chrześcijaństwo pochodzi z Judei, a więc te wszystkie informacje, które czerpiemy normalnie z Nowego Testamentu. Mowa jest tam, że Jezus został stracony przez Piłata, czyli znowu potwierdzenie zapisu ewangelicznego, że za czasów Tyberiusza, co umiejscawia całą historię biblijną w tym samym kontekście historycznym, czasowym, co przedstawiałem to Ewangelię, mowa o tym, że chrześcijaństwo dotarło do Rzymu. A więc mamy potwierdzenie tego, co znajdujemy w Nowym Testamencie, również w pozabiblijnych, wczesnych dokumentach. Wiemy o tym, że chrześcijanie byli posądzeni o podpalenie Rzymu, chociaż oczywiście tego nigdy nie zrobili. Natomiast dzisiaj, czy Ewangelie mogą być traktowane jako rzeczywiste źródło historyczne? Wiemy, że dla chrześcijan Ewangelie są tekstami, że tak powiem, liturgicznymi. Jest to literatura duchowa, która czytana jest w czasie nabożeństw. Ale czy możemy zapisy czterech Ewangelii traktować jako rzeczywiste źródło historyczne? Czy możemy wziąć tekst Ewangelii i czytając o różnych wydarzeniach mieć pewność, że rzeczywiście to, co jest opisane w tej księdze, rzeczywiście miało miejsce? Że nie są to jakieś legendy, które zostały stworzone później. Czy nie powinniśmy mieć do tekstu Ewangelii takiego stosunku, jak ma do nich wielu krytyków, którzy mówią, jądro Ewangelii jest prawdziwe. To znaczy, to, że Jezus Chrystus był, że był taki nauczyciel żydowski jak Jezus Chrystus, to jest prawdziwe. Samo jądro Ewangelii jest prawdziwe. To, że miał uczniów, którzy stali się początkiem nowego ruchu religijnego, to jest informacja prawdziwa. Ale wszystko inne jest legendą, która narosła w kolejnych wiekach, ponieważ, jak mówią krytycy, Ewangelie powstały na długo, długo po śmierci Jezusa Chrystusa. A więc gdzieś tam jakieś ziarenko prawdy jest w tych Ewangeliach. Ale ile tej prawdy jest, tego tak naprawdę nikt nie wie. Co to jest wiarygodne źródło historyczne? Wczoraj zadaliśmy sobie takie pytanie. I wiarygodne źródło historyczne to przede wszystkim źródło, które zostało napisane przez wiarygodnego, kompetentnego autora. Mogę być wiarygodnym autorem historycznym tylko wtedy, kiedy mam odpowiednią wiedzę do wypowiadania się w temacie. Prawda? A więc jeżeli Ewangelie miałyby być traktowane jako wiarygodne źródło historyczne, musielibyśmy mieć informację, że autorzy Ewangelii są kompetentni w temacie, że wiedzą, o czym piszą, że są albo, nie wiem, naocznymi świadkami, albo mają informacje z pierwszej ręki. A więc pierwsze pytanie to jest pytanie o autora. Drugie to jest nieskażoność tekstu. Wydarzenia ewangeliczne to 2000 lat temu. Mamy rok 2008, prawie 2009. Pytanie, co się stało w tym czasie? Nawet jeżeli Ewangelię napisali kompetentni autorzy, co się stało przez kolejne 2000 lat z tym tekstem? Czy mamy pewność, że tekst, który mamy dzisiaj w ręku, jest tym samym tekstem? To są dwa bardzo podstawowe pytania o wiarygodność historyczną tekstu Ewangelii, jeżeli mielibyśmy je potraktować jako źródło historycznej informacji. A więc Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim byli autorzy historii Jezusa Chrystusa zapisanej w Ewangeliach. Wiemy, że mamy cztery Ewangelie. Mamy cztery księgi w Piśmie Świętym, które mówią generalnie o tych samych wydarzeniach pod trochę innym kątem, co czasami jest również powodem zarzutu pod kątem właśnie wiarygodności Ewangelii. Jednym z autorów, autorem pierwszej Ewangelii jest Mateusz, o którym wiemy, że był uczniem Jezusa, był jednym z grona dwunastu. Jezus Chrystus miał wielu uczniów, ale miał grono dwunastu, którzy byli Jego najbliższymi przyjaciółmi. To byli tymi, którzy spędzali z Nim czas 24/7. Byli z Nim wszędzie, generalnie we wszystkich sytuacjach, w dzień, w nocy, zawsze tych dwunastu było wokół Niego. Mateusz należał do tego ścisłego, najbliższego grona uczniów Jezusa Chrystusa. Mamy drugą Ewangelię, której autorem jest Marek. Wiemy o tym, że był jednym z uczniów Jezusa i był przyjacielem Piotra, apostoła, który należał do grona dwunastu. Mamy w gronie autorów czterech Ewangelii Łukasza, który nie był uczniem Jezusa, ale wiemy o tym, że był badaczem tematu i był przyjacielem apostoła Pawła i towarzyszem jego podróży misyjnych. I mamy czwartą Ewangelię, której autorem jest Jan, który był również uczniem Jezusa i również należał do tego grona dwunastu ścisłych współpracowników Jezusa Chrystusa. A więc już z tego opisu, chociaż w Ewangeliach praktycznie bezpośrednio nie występuje w żadnej Ewangelii imię jej autora, to jednak bardzo wczesna tradycja chrześcijańska w źródłach poza Pismem Świętym bardzo jasno określa, kim są autorzy Pisma Świętego, kim są autorzy Ewangelii. I były to wiadomości, które w tamtym czasie mogły być zweryfikowane ze względu na to, że byli świadkowie wydarzeń, które w Ewangeliach były opisane. Cztery Ewangelie, autorami czterech Ewangelii są albo naoczni świadkowie, albo ludzie, którzy zdobyli te informacje od naocznych świadków. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się na przykład jednego z tych autorów Ewangelii, który nie jest bezpośrednio uczniem Jezusa Chrystusa. Zadajmy pytanie o wiarygodność autora tego, który nie był naocznym świadkiem. Jeżeli nim nie był, na podstawie czego napisał swoją Ewangelię? Tak się składa, że Łukasz w prologu do swojej Ewangelii, która jest przykładem chyba najlepszej greki, która występuje w Nowym Testamencie, informuje swojego czytelnika o źródle swoich informacji. Popatrzmy na ten tekst. Skoro już wielu bowiem podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, zwróćmy uwagę, że w czasach, kiedy Łukasz pisze swoją Ewangelię, były na pewno podjęte próby spisania historii Jezusa. Łukasz mówi, kiedy on rozpoczyna swoją Ewangelię, mówi o czasie przeszłym, że już wielu przed nim podjęło się, aby sporządzić ten opis wydarzeń. Pamiętajmy, że Łukasz żyje w pierwszym wieku. Łukasz jest towarzyszem podróży misyjnych apostoła Pawła, czyli gdzieś w latach 40., 50. pierwszego stulecia działa i w tym czasie, w połowie pierwszego wieku, a więc około 20 lat po śmierci Jezusa, Łukasz daje nam jaką informację? Że wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które się wśród nas dokonały. Jest to ważna informacja, która mówi nam o tym, jak wcześnie powstały pierwsze spisane dokumenty na temat życia Jezusa. Wiemy, że powstały one już gdzieś w połowie pierwszego wieku, a więc w około 20 lat po śmierci Jezusa Chrystusa, po wydarzeniach, które Ewangelii opisują. Co Łukasz pisze dalej na temat swojego dzieła? Jak to nam przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś się upewnił o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Zwróćmy uwagę na dwie bardzo ważne informacje w tym tekście. Łukasz, który nie jest naocznym świadkiem, mówi co? Że pisze rzeczy, które przekazali jacy świadkowie? Naoczni od samego początku świadkowie. Źródłem informacji, które Łukasz zawarł w swojej Ewangelii, było to, co własnymi oczami mogli zaświadczyć ludzie żyjący w czasie, kiedy Jezus Chrystus na ziemi chodził. Dalej Łukasz pisze, że on wszystko od początku przebadał i dokładnie kolejno opisał. A więc to, co pisze Łukasz w swojej Ewangelii, jest wynikiem jego pracy badawczej, którą odbył w gronie ludzi, którzy w czasach, kiedy Łukasz żył na ziemi, w dalszym ciągu żyli i dokładnie pamiętali to, co działo się, gdy Jezus Chrystus był na ziemi. Rozmawiał z wieloma świadkami, zbadał informacje, zweryfikował informacje i po procesie badawczym zapisał je. Co więcej, Łukasz podaje nam tę bardzo ważną informację, że w czasie, kiedy on pisze swoją Ewangelię, nie jest pierwszym. Że były inne teksty, które być może stały się później częściami Ewangelii, które my mamy dzisiaj, które zostały spisane. Więc teksty ewangeliczne, sprawozdania o życiu Jezusa powstały bardzo blisko czasu wydarzeń, które zostały opisane. Świadectwo tekstu. Co widzimy w Ewangeliach? Kiedy czytamy Ewangelię, zauważymy, że rzeczywiście autorzy Ewangelii musieli być kompetentni. Autorzy Ewangelii musieli być kompetentni. Dlaczego? Dlatego, że znajdujemy dużą zgodność historycznego materiału. Praktycznie historia Ewangelii, postacie historyczne, wydarzenia historyczne, które Ewangelie opisują, są kapitalnie zweryfikowane przez pozabiblijną literaturę. Słyszeliście Państwo na pewno o tak zwanych Ewangeliach apokryficznych. A szczególnie w ostatnich latach kilku było głośno na temat tak zwanej Ewangelii Judasza, za tutaj sprawą książek, które były opublikowane, i filmów. Nadano duży rozgłos Ewangeliom apokryficznym jako Ewangeliom, które przedstawiają nam tego prawdziwego Jezusa. Ale drodzy Państwo, jeżeli pokusilibyście się o to, żeby przeczytać którąś z Ewangelii apokryficznych, zobaczylibyście, jak daleko te Ewangelie, które powstały kilka wieków po czasie, kiedy żył Jezus, jak dalekie są od opisu historycznego Jezusa Chrystusa. Jak bardzo baśniowe są w swoich opisach. Natomiast cztery Ewangelie, które mamy w Nowym Testamencie, są bardzo dobrze zakorzenionym w historii opisem życia Jezusa. Różne wydarzenia, od imion władców, od czasu władców, namiestników rzymskich, władców żydowskich, wydarzeń historycznych, które opisują. Ewangelie siedzą bardzo mocno osadzone w historycznych faktach znanych nam z innych źródeł. Co więcej, widzimy tam zgodność materiału kulturowego. Wielu krytyków Nowego Testamentu, krytyków Ewangelii, które są podstawowym źródłem opisującym życie Jezusa Chrystusa, zdaje się jak gdyby nie zauważać bardzo istotnego faktu. Faktu pewnego kataklizmowego dla narodu izraelskiego wydarzenia, które miało miejsce w roku 70, czyli w 40 lat po śmierci Jezusa Chrystusa. Gdybym mógł prosić o zamknięcie tylnych drzwi, mielibyśmy więcej ciszy. A w 70 roku, ze względu na powstanie, kolejne powstanie, które Żydzi wywołali przeciwko Rzymowi, doszło do oblężenia Jerozolimy i zburzenia Jerozolimy. Państwo Izrael jest niewielkim geograficznie obszarem. Jest to obszar, który rozciąga się na przestrzeni 100 kilkudziesięciu kilometrów z północy na południe i kilkudziesięciu kilometrów ze wschodu na zachód. Małe państewko. Małe państewko. Stolica była bardzo ważnym, Jerozolima było bardzo ważnym centrum politycznym, kulturowym i religijnym. Na skutek powstania, na skutek kolejnej tak zwanej wojny żydowskiej, Jerozolima w 70 roku jest otoczona przez Rzymian i nie ma szans na pozytywne militarne rozwiązanie tego konfliktu. Jerozolima zostaje zdobyta, zostaje zburzona, ludność Jerozolimy zostaje w bardzo dużym procencie wyrżnięta, świątynia jerozolimska, która była religijnym i kulturowym centrum, zostaje zniszczona. Co więcej, Żydzi zostają wypędzeni z Jerozolimy. Nie tylko stolica, nie tylko ośrodek religijny i kulturalny, ale państwo izraelskie przestaje praktycznie istnieć. Żydzi są rozproszeni, jak wiemy z późniejszej historii, praktycznie po całej Europie, a później po całym świecie. Krytycy Nowego Testamentu i krytycy zapisu ewangelicznego, który to zapis chcą koniecznie przesunąć na jakieś późne lata, może drugi wiek, może dalej, nie zdają sobie sprawy z tego, jak gdyby, że tożsamość kulturowa Żydów została zupełnie zmieniona po 70 roku. Że jeżeli Ewangelie zostałyby napisane po 70 roku, to ze względu na to, jak wielki był to kataklizm dla narodu izraelskiego, prawdopodobnie znaleźlibyśmy jakiś ślad w Ewangeliach. Na przykład, kiedy Mateusz pisze Ewangelię, kiedy opisuje życie Jezusa, i jutro zwrócimy na to większą uwagę, często odwołuje się do pewnych wydarzeń w kontekście przepowiedni proroków Starego Testamentu. Mówi o jakimś wydarzeniu z życia Jezusa i mówi, a stało się to tak, aby wypełniło się słowo, które napisał prorok ten i ten. Jezus Chrystus powiedział sporo na temat zburzenia Jerozolimy. Właśnie Mateusz w 24 rozdziale zapisuje bardzo obszerny fragment, w którym Pan Jezus mówi o tym, co miało się wydarzyć właśnie w czasie tego strasznego oblężenia. Czy gdyby Mateusz pisał swoją Ewangelię po 70 roku, czy nie dodałby jednego zdania, że i właśnie to się stało, tak jak powiedział Jezus Chrystus? Byłby to kapitalny sposób na potwierdzenie wiarygodności słów Jezusa Chrystusa. A jednak w żadnej z Ewangelii nie znajduje się taka wzmianka. Natomiast kiedy czytamy je, widzimy koloryt kulturowy Palestyny sprzed 70 roku. Biblijne, pozabiblijne źródła potwierdzają nam, że opisy różnych kulturowych kwestii, które znajdują się w Ewangeliach, pasują do Palestyny pierwszej połowy pierwszego wieku. A więc nie tylko mamy kompetentnych autorów, ale patrząc na sam tekst, widzimy, że ten tekst jest wiarygodny. Obraca się w realiach historycznych, obraca się w realiach kulturowych. Co więcej, Ewangelie mają zgodność geograficzną. Wiecie, ja mógłbym sobie próbować napisać Ewangelię, ale ja nie mam żadnego pojęcia o tym, jak wygląda Izrael. Ja nigdy nie byłem w Izraelu. Wiem mniej więcej, jak wygląda Izrael z licznych fotografii, z filmów, z opisów, ale nigdy tam nie byłem. Natomiast opisy, które znajdujemy w Ewangeliach, oddają realia geograficzne tamtego kraju. Opisy działalności Jezusa Chrystusa osadzone są w konkretnych realiach geograficznych pasujących dokładnie do tego, co znajdujemy na miejscu zdarzenia w Izraelu. A więc czy Ewangelie mogą być wiarygodnym źródłem historycznym? Wierzę, że tak. Mają na pewno kompetentnych i wiarygodnych autorów, którzy byli albo naocznymi świadkami, albo czerpali swoje informacje bezpośrednio od naocznych świadków. Ponadto sam tekst jest tekstem wiarygodnym historycznie, geograficznie i kulturowo. Co to jest wiarygodne źródło historyczne? Powiedzieliśmy, autorstwo i tekst. Ale powiedzmy coś na temat nieskażoności tekstu. Kiedy powstały cztery Ewangelie? Wierzę, że powstały w pierwszej połowie, czy też w drugiej połowie pierwszego wieku. Przeczytam jedną z wypowiedzi znawcy tematu, znawcy archeologii Bliskiego Wschodu, w szczególności Palestyny, Williama Foxwella Albrighta. Jego zdaniem wszystkie cztery Ewangelie powstały przed 70 rokiem, po Chrystusie i nie zawierają nic, co by nie mogło być napisane w ciągu 20 lat po ukrzyżowaniu. Nie ma czegoś takiego w Ewangelii, do czego moglibyśmy się przyczepić i powiedzieć zaraz, 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 zaraz. Tego nie mogła napisać osoba, która żyła w tym okresie. To musiał napisać tylko ktoś, kto żył o wiele później, ponieważ to są zupełnie inne realia. Nie ma niczego takiego w Ewangeliach, co moglibyśmy wziąć i powiedzieć nie, ten tekst nie pasuje do tego okresu. A więc zdaniem Albrighta 70-50 lat po wydarzeniach, które Ewangelie opisują, to zbyt mało, by mogło dojść do poważniejszego skażenia treści. Dlaczego? Dlatego, że żyją naoczni świadkowie. Dlatego, że żyją naoczni świadkowie. Jutro chciałbym powiedzieć coś więcej na temat tego, kim był Jezus. To jest też ciekawy temat, ponieważ kiedy patrzymy na historię ludzi związanych z Jezusem w czasie jego misji na ziemi, zauważymy, że w ich życiu doszło do jakiejś diametralnej zmiany. Że nawet autorzy Ewangelii napisali Ewangelii jak gdyby wbrew sobie. Jezus, który przedstawiony jest w Ewangeliach, jest przedstawiony wbrew oczekiwaniom i zrozumieniu, jakie na początku mieli o Nim Jego naśladowcy. Jutro będziemy mówili o starożytnych przepowiedniach proroków. Ale tak jak powiedział Albright, 20-50 lat to zbyt mało, aby tekst, który napisany został w tym okresie, został zniekształcony, przybierając zupełnie legendarną postać. W owych czasach, inny autor, absolutnie nie dałoby się tak łatwo zmyślić słów i czynów Jezusa, skoro dookoła było tylu Jego uczniów, którzy pamiętali, co się wydarzyło, a co nie. Uczniowie nie mogli sobie pozwalać na nieścisłość, nie mówiąc już o świadomym przekręcaniu faktów, bo natychmiast zostałoby to ujawnione przez osoby, które wprost czekałyby na taką okazję. Powiedzieliśmy, że chrześcijaństwo rozwijało się w niesprzyjającym klimacie. Ani Żydzi, ani Rzymianie nie sprzyjali rozwojowi chrześcijaństwa, gdyby cokolwiek w treści Ewangelii było przekręcone. Byli krytycy poważniejsi niż dzisiaj, którzy chętnie wskazaliby na takie przekręcenie. Ale jest jeden problem Ewangelii, który musimy rozwiązać. Nie posiadamy żadnych oryginałów. Nie mamy żadnego oryginału, który wyszedł spod pióra Mateusza, żadnego oryginału napisanego przez Marka, Łukasza, Jana. Wszystko, co mamy do dyspozycji, to odpisy. Pytanie, na ile możemy wierzyć tym odpisom? Ja myślę, że częściowo odpowiedzi na to pytanie dostarcza to, co powiedzieliśmy dotychczas. Nasze współczesne tłumaczenia Nowego Testamentu, nasze współczesne tłumaczenia Ewangelii dokonane są na podstawie odpisów Ewangelii. To odpisy Ewangelii są zgodne historycznie, kulturowo i geograficznie. To odpisy Ewangelii obracają się w kolejnych realiach, a więc możemy przypuszczać przynajmniej, że są one zgodne w treści z rzeczywistą historią, która została napisana w pierwszej czy wczesnej drugiej połowie pierwszego wieku. Ale jest to fakt, nie mamy żadnych oryginałów. Ale musimy zrozumieć, dlaczego tak jest, że nie mamy żadnych oryginałów. Po pierwsze, jest to kwestia materiałów piśmienniczych, jakie były używane w tamtym czasie. W naszym pokoleniu materiały piśmiennicze zmieniły się nie do poznania. Pamiętam, że mój tata, który wychował się w dość znacznej biedzie, gdzie jego w domu w czasie dzieciństwa nie było obfitości papieru do pisania, wykorzystywał każdy skrawek papieru. Mój tata nigdy nie wyrzuca papieru, który nie jest zapisany na obu stronach. I gdzieś tam w moją świadomość również wpajał takie podejście do tego materiału, w jakim stopniu mu się to pewnie udało. Ale na naszych oczach papier stał się tak tanim materiałem, tak doskonałym, mamy coraz lepszy papier. Ale na naszych oczach zaczęliśmy stosować inne materiały piśmiennicze. Wirtualne materiały piśmiennicze. Mamy całe tomy w naszych komputerach. To jest jeden z materiałów piśmienniczych, którymi dzisiaj się posługujemy. O, to nie, nie mam go, gdzieś jest tutaj. Mały palec pamięci komputerowej. 2, 4, 8, 16, 56 gigabajtów na takiej małej jedno... Całe tomy książek możemy mieć w tej wirtualnej pamięci, którą możemy wykorzystać przy pomocy urządzenia. Ale w tamtym czasie podstawowym materiałem piśmienniczym był albo papirus, albo pergamin, który był specjalnie wyprawioną skórą zwierzęcą. A książki były w formie albo zwojów, w nieco późniejszym okresie w formie kodeksów, czyli takich książek, które mieliśmy. I musimy pamiętać, że pierwotnie Nowy Testament napisany był na papirusie. Papirus był materiałem wykonanym z trzciny papirusowej i był nietrwałym materiałem. Był materiałem, który w miarę czasu zużywał się, stawał się kruchy, łamał się. Co więcej, księgi Nowego Testamentu nie były traktowane jako księgi święte w sensie relikwii. Księgi Nowego Testamentu, a więc zapisy ewangeliczne, traktowane były jako święte księgi ze względu na swoją treść, ale nie traktowano ich jako święte w sensie relikwii, którą trzeba zachować jako materialną formę za wszelką cenę. One były w użyciu. Ewangelie były czytane na spotkaniach Kościoła chrześcijańskiego i zużywały się w miarę używania. W związku z tym trzeba było wykonywać odpisy. Znamy taką zabawę głuchy telefon, prawda? Jeżeli usiedlibyśmy w jednym rzędzie i powiedzmy ja na początku tej linii kolejki powiedziałbym komuś do ucha jakieś zdanie i ta osoba miałaby za zadanie przekazać kolejnej osobie, a ta kolejna jeszcze następnej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli bawiliśmy się, to wiemy, że na koniec wychodzą czasami niesamowite dziwolągi, prawda? Na koniec mamy zdanie w ogóle niepodobne do początkowego. Jest to, wiecie, słuszny zarzut, słuszna taka wątpliwość, jeżeli powstawały odpisy, prawda? Jeżeli był manuskrypt napisany przez Mateusza, Łukasza, Marka, gdzieś tam w połowie pierwszego wieku, no i później się zużył i trzeba było zrobić odpis, i ten odpis też się zużył i trzeba było zrobić kolejny odpis i kolejny, i kolejny, i kolejny. Pytanie, czy odpisy, które dotarły do naszych czasów, te, które mamy dzisiaj w ręku, są opisami wiarygodnymi. Mamy dużą ilość odpisów tekstu Nowego Testamentu. Mamy ogromną ilość odpisu tekstów Nowego Testamentu. Mamy odpisy, które są dosyć wczesnymi odpisami w stosunku do oryginałów, które powstały. Mamy na przykład fragmencik, mały fragmencik, jest to zaledwie strzępek, na którym kilka fragmentów, kilku zdań się znajduje, pochodzących z Ewangelii według Jana z 18 rozdziału, tak zwany papirus Rylands, znaleziony w Egipcie. Ten papirus datowany jest na początek II wieku naszej ery. Na podstawie tego małego skrawka papirusu, zawierającego fragment 18 rozdziału Ewangelii Jana, mogliśmy stwierdzić, że przynajmniej ten fragment Ewangelii Jana naszej współczesnej Biblii, który znajduje się na tym fragmencie, jest dokładnie taki sam, jak w fragmencie pochodzącym z początku II wieku. Ale to jest tylko fragmencik i tylko Ewangelii Jana. Ale mamy kolejne papirusy. Bardzo znaczącym starym papirusem jest tak zwany papirus Bodmer, pochodzący gdzieś z przełomu II i może początek III wieku naszej ery. Papirus, który powstał najprawdopodobniej w latach 180-200 naszej ery. A więc ponad 100 lat od czasu, kiedy zostały napisane oryginały. To jest bardzo stary dokument. Bardzo stary dokument, którego treść potwierdza treść naszego Nowego Testamentu. Co więcej, mamy wczesne tłumaczenia Nowego Testamentu. W pewnym momencie Nowy Testament, który napisany był w języku greckim, zaczął żyć swoim drugim jak gdyby życiem w postaci tłumaczeń. Ponieważ w momencie, kiedy apostołowie i uczniowie apostolscy przekazywali informacje o Jezusie Chrystusie dalej, ewangelizując kolejne kraje, następowała potrzeba tłumaczenia na inne języki tekstu Ewangelii. Bardzo wcześnie przetłumaczono ją na język łaciński, koptyjski w Egipcie i syryjski. I te przekłady również były kopiowane. Możemy zatem porównać treść historii oryginalnego greckiego Nowego Testamentu z treścią kopii, które powstały w bardzo wczesnym okresie po napisaniu Nowego Testamentu. Tłumaczenia potwierdzają nam również rzetelność tekstu Nowego Testamentu. I wreszcie mamy kilka bardzo znanych starożytnych kodeksów. Kodeksy są to księgi, które zawierają całą treść Nowego Testamentu. Niektóre z nich zawierają Nowy Testament i przynajmniej fragmenty Starego albo nawet cały Stary Testament. Mamy tak zwany kodeks aleksandryjski, pochodzący z V wieku naszej ery, który został udostępniony dla naukowców. 820 kart, które potwierdzają nam tekst Nowego Testamentu. Mamy inny kodeks, wcześniejszy niż kodeks aleksandryjski, pochodzący mniej więcej z 350 roku, który został znaleziony w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju, który również potwierdza nam wiarygodność współczesnego, posiadanego przez nas Nowego Testamentu. To jest właśnie kodeks synaicki, w 4 szpaltach napisany. Mamy starszy niż kodeks synaicki, kodeks watykański z 325 roku, który również dostępny jest do badań naukowych. Znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Ten kodeks, bardzo wczesny, 325 rok, również potwierdza nam treść Nowego Testamentu. Tutaj mamy te dwa kodeksy, 4-szpaltowy synaicki, 3-szpaltowy watykański. W XX wieku odkryto ponad 100 manuskryptów Nowego Testamentu w Egipcie. Dlaczego w Egipcie? Ze względu na klimat. Suchy klimat Bliskiego Wschodu sprzyja zachowaniu tych wczesnych, niedoskonałych materiałów piśmienniczych. Zupełnie nieoczekiwanie w XX wieku zbiór badawczy naukowców został wzbogacony około 100 manuskryptów Nowego Testamentu znalezionych w Egipcie. Ewangelie powstały stosunkowo krótko po okresie, którego dotyczą. Natomiast starożytne dzieła historyczne, inne niż Biblia, inne niż Nowy Testament, często opisują wydarzenia odległe o setki lat. Popatrzmy na to. Istnieje ponad 5600 greckich rękopisów Nowego Testamentu. Mamy rękopisy, które są albo bezpośrednimi odpisami wczesnymi tekstu Nowego Testamentu, albo mamy tak zwane lekcjonarze kościelne. Lekcjonarze kościelne były to księgi liturgiczne, w których znajdowały się fragmenty Nowego Testamentu do czytania w czasie nabożeństw. Mamy szereg kopii lekcjonarzy używanych przez wczesny Kościół chrześcijański z tak ogromną liczbą cytatów z Nowego Testamentu, z tak ogromną liczbą cytatów z 4 Ewangelii, że praktycznie nie mając żadnych opisów samych Ewangelii, moglibyśmy z lekcjonarzy w 100% odtworzyć ich treść. A więc mamy ogromną ilość dokumentów, na podstawie których możemy porównywać, czy treść Nowego Testamentu została skażona. Ponad 5600 greckich rękopisów, ponad 10 tysięcy rękopisów łacińskiej wulgaty. Wspomnieliśmy o przekładach, o przekładzie łacińskim. Ponad 10 tysięcy rękopisów przekładu. Na podstawie przekładu również możemy stwierdzić w jakimś stopniu, czy tekst, który mamy w ręku, został skażony, czy nie. Ponieważ przekład żył jak gdyby swoim oddzielnym życiem. Jeżeli tekst grecki zostałby skażony istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tekst łaciński, który biegł własnym życiem, nie nosi na sobie śladów tych skażeń. Być może ma inne. Porównując te dwa teksty, możemy stwierdzić, nie stwierdzamy niczego takiego. Nie stwierdzamy skażenia tekstu. Mamy ponad 9200 innych tłumaczeń Nowego Testamentu. A więc mamy olbrzymi materiał badawczy. Wcześniejszy cytat mówił, że inne dzieła historyczne nie dysponują tak dużą liczbą odpisów jak Nowy Testament. Chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili pewną rzecz. Żeby ten wykres, kiedy usłyszymy krytyczne głosy odnośnie wartości czterech Ewangelii, wartości Nowego Testamentu, żeby ten wykres przypomniał nam się w pamięci. Myślę, że znamy takie imiona jak Plato. Znamy nazwę takiego dzieła jak Wojna Galicyjska. Słyszeliśmy o Tacycie, historyku rzymskim. Wszyscy słyszeli o Homerze i wszyscy znają Nowy Testament. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kopie tych wspomnianych autorów starożytnych i dzieł i kopie Nowego Testamentu, którymi dysponujemy, wygląda to tak jak na tym wykresie. To są dostępne dla badaczy kopie tych autorów czy tych dzieł, a to są kopie Nowego Testamentu. Żadne antyczne dzieło literackie, żadne, nie ma takiej ilości badawczego, dowodowego materiału na nieskażoność swojego tekstu. Żadne. Popatrzmy na tę tabelkę. Mamy autorów w pierwszej kolumnie, księgi, które napisali, daty napisania tych ksiąg i daty napisania pierwszej dostępnej kopii, którą mamy. Okres dzielący od napisania księgi do powstania pierwszej kopii i liczbę kopii, które mamy dzisiaj dostępne. Popatrzmy na Iliadę Homera. Została napisana w około 800 roku przed Chrystusem. Pierwsza kopia znana pochodzi z 400 roku przed Chrystusem, czyli dzieli ją od okresu napisania 400 lat. Mamy 643 kopie dzieła Homera, zaznaczam, nie wszystkie pochodzące z IV wieku przed Chrystusem. Wiele z nich jest o wiele późniejszych, ale pierwsza kopia, którą mamy, znana, najstarsza, pochodzi z 400 roku. 400 lat od czasu, kiedy autor napisał to dzieło. Herodot, znany grecki historyk, na podstawie którego wielu autorów świeckich próbowało jeszcze do niedawna weryfikować treść historycznych zapisków Starego Testamentu. Herodot pisał swoją historię około 480 roku przed Chrystusem. Pierwsza kopia, którą mamy, pochodzi z 900 roku po Chrystusie. 900 roku po Chrystusie. A więc od czasu napisania do pierwszej kopii, którą mamy w ręku, dzieli nas okres 1350 lat. Ilość kopii, wszystkich, które posiadamy, nie tylko tych starożytnych, 8 sztuk. 8 sztuk. Teukidydes, historia. 400 rok przed Chrystusem. Pierwsza kopia, którą posiadamy, 900 po Chrystusie. 1300 lat od momentu napisania. 8 kopii posiadamy. Platon, popatrzmy na wszystkich kolejnych, którzy są. Pliniusz Młodszy, do którego żeśmy się odnosili. 113 naszego wieku. Pierwsza kopia, którą posiadamy, 850 rok. 750 lat dzieli nas od momentu, kiedy Pliniusz napisał swoją historię. 1000 lat dzieli nas od momentu, kiedy Tacyt napisał swoje roczniki, do pierwszej kopii, którą posiadamy. Mamy tylko 20 kopii Tacyta, 7 kopii Pliniusza. Dzieli nas 30 lat od powstania czwartej Ewangelii Nowego Testamentu do pierwszego fragmentu tego papirusu Rylandza, który mamy. Mamy 200 kopii całej księgi jakiejś Nowego Testamentu. pochodzących z okresu nie dłuższego niż 100 lat od momentu napisania. Mamy 250 kopii części Nowego Testamentu, 150 lat od momentu jego napisania i mamy 325 kopii zawierających cały Nowy Testament, 225 lat od momentu zakończenia napisania. Łącznie ponad 500-1300 kopii tekstów Nowego Testamentu. Czy nie jest to dziwne, że wiarygodność Jezusa Chrystusa potwierdzamy wypowiedzią Pliniusza Młodszego, Tacyta, w sytuacji, kiedy ich dzieła znamy z odpisów 1000 lat starszych niż dzieło napisania, czy ponad 700 lat starszych niż dzieło napisania i te teksty weryfikują nam tekst Nowego Testamentu, a nie odwrotnie. Czy nie jest to pewien paradoks? Czy Nowy Testament nie spotyka się, nie wiem z jakiego względu, z surowszą krytyką krytyków niż inne teksty historyczne? Z ilości odpisów Nowego Testamentu, które posiadamy, ta krytyka powinna iść w inną stronę. Wydaje mi się, że jedyną odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak jest, jest kwestia uprzednich założeń. Jeżeli podejdziemy do tekstu Nowego Testamentu z pewnymi uprzednimi założeniami, od razu odbierając mu wszelką wiarygodność, wtedy idziemy po linii ostrej krytyki, starając się zweryfikować Nowy Testament wszelkimi innymi tekstami. Wszelkie inne teksty są wiarygodne. Ale wiarygodność Nowego Testamentu, zapisów Ewangelii, listów apostoła Pawła czy dziejów musimy udowadniać cały czas, cały czas. Ja myślę, że jeżeli ktoś obiektywnie spojrzy na te fakty, powinien chyba stwierdzić, że Ewangelie opisujące życie Jezusa są wiarygodnym źródłem informacji. Podobne zestawienie jak to, które widzieliśmy. Jeśli wziąć pod uwagę liczbę starożytnych rękopisów, około 5000 dla Nowego Testamentu, poświadczających zgodność tekstu z oryginałem, jak również okres, jaki upłynął od napisania oryginału do sporządzenia rękopisów stanowiących dowód takiej zgodności, Biblia ma zdecydowaną przewagę nad utworami klasyków, takich jak Homer, Platon i innych. W porównaniu z liczbą rękopisów biblijnych, tych klasycznych rękopisów jest zaledwie garstka. Żadna starożytna książka nie jest tak dobrze poświadczona jak Biblia. Żadna. Jest jeden problem z Biblią. Biblia opisuje wydarzenia, które określamy mianem cudów. Jeżeli przyjąć już wiarygodność historyczną, kulturową, geograficzną zapisów Nowego Testamentu, okej, nad tym możemy przejść. Co zrobić z cudami? Zapraszam na jutrzejszy wykład. Ponieważ w jutrzejszym wykładzie zauważymy, że w gronie naśladowców Jezusa Chrystusa znaleźli się ci, którzy byli kiedyś Jego przeciwnikami. Z zapisów Ewangelii wiemy na przykład, że w gronie naśladowców Jezusa już po Jego śmierci znalazł się Jakub, Jego przyrodni brat, który nie był naśladowcą Jezusa, kiedy Jezus chodził po ziemi. Pytanie, co przekonało Jakuba, przyrodniego brata Jezusa Chrystusa, do tego, żeby stać się w końcu jego naśladowcą? Co więcej, Jakub przepłacił to życiem. Jakub prawdopodobnie znajdował się w gronie tych krewnych i braci Jezusa Chrystusa, którzy pewnego razu wraz z jego matką przyszli do domu, w którym nauczał Jezus i chcieli go zabrać stamtąd niemalże siłą, ponieważ wydawało im się, że Jezusowi coś się pomieszało w głowie, że jest obłąkany. A później Jakub znajduje się w gronie naśladowców Jezusa, jest jednym z filarów Kościoła chrześcijańskiego, oddaje życie za swoją wiarę. Mamy przykład Pawła, który nie tylko jest biczowany, nie tylko jest kilka razy kamionowany, nie tylko jest więziony kilka razy, ale w końcu traci życie. Żyd, który był zdecydowanym przeciwnikiem Jezusa Chrystusa i przeciwnikiem chrześcijaństwa, staje się jego najwierniejszym naśladowcą, który zanosi wiadomość o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał rzekomo, tak daleko, jak pozwalają mu na to nogi. Każdy z 12 apostołów, za wyjątkiem Jana, zakończył swoje życie męczeńsko. Byli to ludzie, którzy kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, byli totalnie rozczarowani tym, co robi. Ci ludzie poszli za Nim, ponieważ wierzyli, że w końcu Jezus weźmie tych Rzymian za łby i wygoni ich z Palestyny. Kiedy Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, Jego uczniowie jeszcze podburzyli tłum, żeby narwać tych gałązek palmowych i wołać Hosanna synowi Dawidowemu, żeby rzucać szaty przed osiołka, na którym wjeżdżał. Oni mieli na myśli dokładnie to. Jezus rozpocznie powstanie. I kiedy Jezus Chrystus został zabity, Jego uczniowie, idąc z Jerozolimy do Emaus, biadoliwi i mówili, a myśmy się spodziewali, że On odbuduje królestwo. 3,5 roku życia stracone. Wiecie, apostołowie Jezusa Chrystusa to nie była grupa ludzi, która mając takie poglądy na temat Jezusa, które zupełnie się rozwaliły, kiedy Jezus Chrystus umarł, w końcu się spotkała i powiedziała, wiecie co, musimy coś z tego zrobić. I zmontowali historię, co do której wszyscy wiedzieli, że jest totalnie nieprawdziwa, że jest stekiem kłamstw, a później głosili ją do upadłego, aż wszyscy stracili z tego powodu życie. To się po prostu nie trzyma kupy. W to trudniej uwierzyć, niż uwierzyć w rzetelność Ewangelii. Nie wiem, czy znane wam jest nazwisko Lee Strobel. Jest to mieszkaniec Chicago. Dziennikarz współpracujący z Chicago Tribune, który może i był wierzącym, ale zdecydowanie był agnostykiem. Nie wierzył w żadne rzeczy, które są napisane w Piśmie Świętym, w Ewangeliach i tak dalej. Jego żona była wierzącą osobą. I Lee Strobel, jako typowy taki racjonalista, dziennikarz, stwierdził któregoś razu, w sumie to powinienem coś zrobić z tym Jezusem. I postanowił poddać materiał dotyczący Jezusa Chrystusa krytycznej, warsztatowej, dziennikarskiej ocenie. Zabrał się do zbadania przypadku Jezusa Chrystusa tak jak dziennikarz. Bez żadnej ulgi. Twarde fakty. Koniec. Tak jak sam mówi na ten temat, to badanie zajęło mu trochę dłużej niż myślał, że zajmie. Lee Strobel myślał, że upora się z tematem bardzo szybko, ale jego badanie zajęło mu 2 lata. Przez 2 lata badał twarde fakty dotyczące Jezusa Chrystusa. Dokumenty, opinie ekspertów, tło historyczne, wszystko, co można było zbadać. I wynikiem jego 2-letniej pracy jest ta książka The Case for Christ. The Case for Christ. Sprawa Jezusa Chrystusa. Rozprawa sądowa Jezusa Chrystusa. I te 2 lata pracy Lee Strobela zakończyło się nie tylko napisaniem tej książki. Zakończyło się zmianą jego światopoglądu. Lee Strobel jest dzisiaj wierzącym chrześcijaninem, członkiem Willow Creek Community Church w Barrington koło Chicago. Coś się stało w ciągu tych 2 lat, kiedy ten sceptyk badał twarde fakty bez żadnego ulgowego kredytu. Doszedł w pewnym momencie do wniosku, że jest tylko jedna możliwość. fakty świadczą, że historia Jezusa Chrystusa jest prawdziwą. Jezus Chrystus był, Jezus Chrystus istniał. Pomimo różnych fantastycznych książek, fantastycznych artykułów, które każdego roku, szczególnie w okolicach Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy się ukazują. Istnienie Jezusa Chrystusa jest twardo osadzonym w dokumentach, historycznym faktem. Ale w dalszym ciągu pozostaje pytanie, kim był Jezus Chrystus? Dziękuję bardzo.